Śledczy, choć trudno im w to uwierzyć, nie mają wątpliwości. Morderstwo popełnił 13-letni Jamie. Zabił młodą dziewczynę ze swojej szkoły. Życie rodziny nastolatka w jednej chwili rozsypuje się w gruzy, rozpada się na naszych oczach. Pozostaje pytanie, które zadają sobie rodzice, psycholog kliniczna i detektywi. Dlaczego doszło do tej tragedii? W Państwie Filozofów serial Dojrzewanie z 2025 roku. Świeża sprawa, o której sporo już powiedziano i o której ciągle namiętnie się dyskutuje. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Nikt nie zauważył, że coś jest nie tak, aż było za późno. Kto powinien zostać oskarżony w sprawie 13-letniego Jamie'ego? Rodzice, szkoła, społeczeństwo, internet i radykalne ideologie.
Może to na to ostatnie, czyli radykalne ideologie, bo ewidentnie w tym serialu dowiadujemy się, że Jamie przesiadywał przed komputerem i był być może, o ile nie członkiem, to w jakimś sensie zainfekowanym różnymi koncepcjami inceli młodym człowiekiem. Wiemy też z różnych badań, choćby Laury Bates, że incele działający w sieci mają swoje sposoby, takie socjotechniki pozyskiwania właśnie tak młodych osób. No i przede wszystkim ta ideologia inceli bardzo łatwo i szybko trafia do tych wszystkich, którzy młodych mężczyzn, którzy czują się wykluczeni z różnych powodów. Tutaj wyszło, że chłopiec miał kompleksy, czuł się i brzydki, i w jakimś sensie niespełniający tych standardów, które gdzieś też kultura narzuca męskości. Natomiast oczywiście taka odpowiedź byłaby odpowiedzią na skróty. Myślę, że fenomen tego filmu właśnie na tym polega, że on pokazuje całą złożoność i ludzkiej psychiki, i problemu przemocy, bo oprócz inceli można powiedzieć, że generalnie żyjemy w kulturze, która ma taki przemocowy charakter, czy możemy obserwować duży problem relacji takich międzypokoleniowych, co też w tym filmie jest mniej lub bardziej pokazane, bo to są te poszczególne relacje rodziców i dzieci. Czy fakt, że żyjemy w kulturze przyspieszonej, konsumpcyjnej, gdzie ważne jest na przykład podążanie za pewnymi trendami, a nie budowanie relacji i jakości tych relacji, no to wszystko jest tutaj takim czynnikiem, który może być oskarżycielski.
To w takim razie po kolei pojawiło się słowo incel, pojawiło się pojęcie incel. Spróbujmy to zdefiniować. To zjawisko, osobę, pojęcie?
To jest całe zjawisko. Niektórzy będą wiązać to z konkretnymi osobami. Literalnie to słowo oznacza niedobrowolnie żyjącego w celibacie, a więc taką osobę, która po prostu z różnych względów, nie z własnej woli, nie ma partnerek czy stałych, czy przygodnych seksualnych. Natomiast jak pokazuje wspomniana już przeze mnie Laura Bates, to jest zjawisko kulturowe. Problem polega na tym, że dużo osób, sądząc po pozorach, czyli po tym, że jest to pewien nurt kulturowy, który rozwija się głównie w sieci, po prostu jest bagatelizowany. To wielki błąd wedle Bates. Dlaczego? Ponieważ to, co się dzieje w sieci, jest takim ideologicznym przygotowaniem do działań już pozasieciowych. Incele mają swoich bohaterów, czyli mężczyzn, którzy dokonali zbrodni, albo wjechali samochodem w tłum, albo szczelali do tłumu, albo w jakiejś instytucji też, prawda, szczelali do ludzi. W związku z tym, no tutaj mamy już bardzo konkretne akty przemocy, najczęściej właśnie skierowane przeciwko kobietom. Natomiast incele to przede wszystkim pewien taki nurt kulturowy, który wręcz tak dolorystycznie degustuje różnego rodzaju nieumiejętności odnajdywania się w świecie. I przede wszystkim buduje taką postawę, że to nie w nas jest problem, tylko w świecie zewnętrznym.
Czyli... Ale tu głównie chodzi o kontakt z kobietami, mężczyzn z kobietami, tak, to jest braku punkt... kontaktu z,
tak,
z kobietami
seksualnego.
Z różnych powodów.
Punktem wyjścia jest właśnie ten brak kontaktów seksualnych. To jest punkt zapalny. Można powiedzieć, że incel żyje w takiej frustracji permanentnej. Natomiast konsekwencje tego i cała ideologia jest o wiele szersza, bo ona jest tak naprawdę antykobieca. Ona jest, przeradza się często też w język nienawiści, który dotyczy nie tylko samych kobiet, ale w ogóle osób, które są z różnych względów wykluczone. Tu tych odłamów, inceli, tych narracji jest bardzo dużo. To jest taka próba budowania jakiegoś takiego najbardziej, powiedziałabym, toksycznego modelu męskości. Natomiast...
No, tym silnym mężczyznom też od inceli się dostaje, tak? Bo oni wykraczają poza ten świat pewnego niedostępu do kobiet.
Tak, tutaj trzeba jeszcze popatrzeć na badania Liz Plank, która pisze o toksycznej męskości. I rzeczywiście, jak połączymy to, co pokazuje Bates i Plank, pojawia się taki współczesny problem tak naprawdę z męskością. Plank, Liza Plank wręcz pokazuje, że w XX wieku kobiety niejako przepracowały język, ale też tożsamość kobiecą, prawda? Mają rozwinięte już struktury nie tylko wsparcia w momencie, kiedy wydarza się coś traumatycznego, ale też na poziomie ideowym czy językowym są w stanie od razu jakby zlokalizować, kim są i co im się przydarza, jakie mogą mieć problemy, czy jakie mają możliwości. To różne feminizmy, od jakichś skrajnych, wojujących, przez dialogiczne, liberalne, zostało bardzo ciekawie rozwinięte. Natomiast w przypadku mężczyzn coś takiego nie nastąpiło. I w związku z tym w XXI wieku, kiedy, prawda, mamy już zupełnie inne struktury społeczne i ta świadomość kobiet zupełnie inaczej pracuje, mężczyźni konfrontują się z, na przykład z partnerkami, które czegoś zupełnie innego oczekują niż matki czy babcie, a panowie socjalizowani do jeszcze takich właśnie toksycznych męskości mogą poczuć się niewłaściwie. Oczywiście mówimy o pewnym marginesie mężczyzn, no bo też incele czy przedstawiciele toksycznej męskości to nie jest mainstream, prawda? To jest margines, ale problem polega na tym, że ten margines, przez to, że jest bardzo agresywny, tych kilka procent właśnie tych agresywnych mężczyzn, w momencie, kiedy oni wyjdą na ulicę i zaczynają właśnie dokonywać przestępstw, no to tutaj już się zderzamy z bardzo takim ostrym modelem postępowania. No i potem mamy realne szczelaniny, realne ofiary tych przestępstw. W związku z tym, no, problem jest rosnącej frustracji i takiego nakręcającego się koła nienawiści. A do tego dodałabym jeszcze swoje trzy grosze, bo idąc choćby za Debrą Tennant, możemy zobaczyć, że żyjemy w kulturze, która w pewnym momencie w XX wieku zrezygnowała z debaty, zrezygnowała z dialogu i żyjemy w cywilizacji kłótni, jak to Debora Tennant ujęła. Co oznacza, że przy takich delikatnych sprawach, gdy mówimy o ludziach, którzy są wykluczeni, czują się bardzo źle w swojej tożsamości i w społeczeństwie i sięgają po akty agresji, my nie mamy narzędzia dialogu, tylko od razu też przechodzimy w agresję. I w ten sposób zaczynamy żyć już nie w cywilizacji kłótni, ale jakiejś takiej przemocy, która zaczyna być coraz bardziej znormalizowana. Co zresztą widać w przekazie medialnym, co widać w różnych programach, różnych show. No, wystarczy popatrzeć, jak popularne stały się wulgaryzmy. One w pewnym momencie nawet zaczęły tworzyć takie źródło jakichś artystycznych dokonań, a tak naprawdę niosą w sobie również ładunek agresji.
Sugeruje pani, że incele, czyli grupa mężczyzn, oni nie wskoczyli do tego pociągu zmian i społeczeństwa, i ideologii, i całego świata, w którym żyjemy.
Tak, i przez to czują się wyobcowani, natomiast szukają wroga.
I to kobiety są winne temu, że ten świat został zmieniony. Te tradycyjne role społeczne zostały zachwiane bądź zniszczone.
Wedle tych panów jak najbardziej. I tu mamy problem, prawda? Bo świat się zmienił, oczekiwania się zmieniły, natomiast dla tych osób...
Tak, co z tradycją, co z tradycyjnym podziałem ról?
No pytanie, czy ten tradycyjny podział ról, o którym my mówimy, sięgając do takiego modelu XIX-wiecznego, gdzieś negując cały pluralizm różnych ciekawych form. Więc pytanie, czy ten tradycyjny podział ról współcześnie w ogóle jest do utrzymania. Bo z jednej strony feministki czy drugiej, czy trzeciej fali uświadomiły nam jedno. To już robi drugiej fali feministka Betty Friedan, która w Mistyce Kobiecości tak analizuje krok po kroku, co się dzieje, gdy kobieta zamknięta jest w tym tradycyjnym podziale ról, czyli z jednej strony jej jakieś tam uprzedmiotowienie, frustracje, depresje, ale z drugiej strony, co traci społeczeństwo w momencie, kiedy połowa obywatelek nie funkcjonuje na rynku pracy, nie ma możliwości na pracę kreatywną. Więc Linda Scott, analizując właśnie pod tym względem ekonomię, pokazuje, że wszędzie tam, gdzie społeczeństwo zaczyna być równościowe, automatycznie na przykład wzrasta PKB, no bo prawda, jest więcej osób kreatywnych na rynku. Więc no, pytanie, czy mamy o czym marzyć, ze względów nie tylko takich egzystencjalnych, feministycznych, ale również politycznych czy ekonomicznych.
No dobrze, to zarzut mężczyzn w stosunku do kobiet, zarzut inceli w stosunku do kobiet jest między innymi taki, że jesteście istotami bez empatii, które manipulują mężczyznami dla własnej korzyści.
Tak, ale jest gorzej, bo i dlatego dziękuję, że pan redaktor poprawił, że to zarzut inceli, prawda? No bo też w XXI wieku, myślę, bycie feministą stało się dla wielu mężczyzn kultury zachodniej normą. Natomiast to, co jest istotne, to oskarżają incele kobiety nie tylko o manipulację, ale o odmawianie im seksu. I to sprowadzenie kobiety tylko właśnie do tak naprawdę jednej roli, takiej niewolnicy seksualnej, ewentualnie potem matki, czy ich dzieci, czy gospodyni domowej, jest nie tylko próbą budowania jakichś wyimaginowanych w tym znaczeniu ról tradycyjnych, ale mamy tutaj do czynienia z taką bardzo silną już w ideologii, w narracji strukturą przemocy. To jest tak naprawdę kultura gwałtu, która ubiera osoby, które potencjalnie staną się ofiarami, w winę za to, że są ofiarami. Czyli w momencie, kiedy wedle inceli kobiety by się godziły z tą swoją rolą bycia taką seks zabawką, nic by złego im się nie działo. Incele bardzo często o kobietach nie mówią w ogóle jako o ludziach. W wielu tych narracjach kobieta jest traktowana jako inny gatunek. Więc tu znowuż mamy kolejny jakiś element przemocowy, a dobrze wiemy z historii, że jak się komuś odbiera podmiotowość i odbiera te kategorie bycia człowiekiem, no to wtedy wiadomo, że do zbrodni łatwiej przychodzi.
Do serialu Dojrzewanie. W Państwie Filozofów wracamy za moment. W Państwie Filozofów przypomnę serial Dojrzewanie z 2025 roku. O incelach już było i oni się pewnie pojawią, bo wprowadźmy do tej naszej opowieści 13-letniego Jamie'ego, który jest oskarżony o to, że zamordował koleżankę ze swojej szkoły. Jamie incelem nie jest, bo wydaje mi się, że jest za młody na to. Czy pani profesor podejrzewa inaczej?
Nie, Jamie jest po prostu dzieckiem, które być może ma kłopoty z agresją, które być może ma po prostu kłopoty z dojrzewaniem. Może to są też nie do końca dobrze budowane relacje z ojcem. Natomiast to jest po prostu tylko dziecko. I cały ten film to doskonale też pokazuje, że w zasadzie Jamie jest jeszcze jedną ofiarą.
Ofiarą czego właśnie?
Właśnie kulturowych oczekiwań, treści nieodpowiednich, które są tak naprawdę dostępne wszędzie. No bo takim drugim bohaterem tego filmu jest przecież internet i łatwa dostępność do treści, które są niebezpieczne, czy trudne, czy w jakiś sposób stygmatyzujące, czy namawiające do przemocy. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo żeby zrozumieć Jamie'ego, my powinniśmy z jednej strony popatrzeć na relacje w ogóle rówieśnicze, na tą niekontrolowaną agresję wśród dzieci.
Patrząc na ten serial, odniosłem wrażenie, że nie jest dobrze, bo relacje międzyludzkie, relacje w rodzinach, relacje w szkołach, delikatnie mówiąc, nie są przyjazne.
Tak, ale co najważniejsze, dziecko w świecie analogowym mogło uciec do domu i nawet jeżeli w tym domu nie miało wsparcia, czy nie miało zrozumienia u rodziców, to mogło zamknąć drzwi i nie było bombardowane cały czas informacjami o sobie. Natomiast w tej chwili młode osoby siedzą cały czas w różnych mediach społecznościowych. I tak jak Magdalena Środa ładnie zauważyła, osoby starsze, dojrzałe obecnie, czyli ci z nas, którzy są takimi gośćmi w internecie, a nie mieszkańcami, my inaczej przeżywamy hejt, bo wiemy, że to jest tylko coś, co jest napisane na jakimś portalu, więc to nas aż tak mocno nie dotyka, prawda? Nie jest to tak niszczące egzystencjalnie. Natomiast dla tego młodego człowieka, który w internecie żyje jak w domu, nie ma ucieczki przed hejtem. Czyli grupa rówieśnicza, która prześladuje młodego człowieka, nie daje mu spokoju i wytchnienia nawet w jego własnym domu, bo powrót do domu nie oznacza ucieczki przed prześladowaniem, bo tam też jest to medium, przy którym to dziecko siedzi. Więc dopóki nie nauczymy się zupełnie inaczej korzystać z mediów społecznościowych, dopóki nie przywrócimy im tego, czym one tak naprawdę są, bo one są tylko narzędziem, nie domem, nie strukturą naszego życia. To jest tylko narzędzie. Więc dopóki nie zrobimy tej zmiany gdzieś w głowach, zwłaszcza młodych ludzi, to hejt będzie bardziej bolał. Bo zawsze te napięcia się zdarzały. No, Girard o koźle ofiarnym pisał już bardzo dawno temu. To jest stare zjawisko kulturowe. Natomiast eskalacja przemocy właśnie przez to, że ona jest ciągle tym, z czym musi się jednostka mierzyć, prawie 24 godziny na dobę, właśnie przez to wejście i takie zatopienie się w internecie daje tutaj ten efekt tsunami i może przygniatać i może budzić nieszczęście.
Trzeba sobie zbudować mur jakiś, by nas hejt nie dotykał. Trzeba sobie stworzyć grubą skórę. To zapytam, jak kształtuje się tożsamość w takim razie, tak od filozoficznej strony, w okresie dojrzewania? Nie wiem, czy filozofowie akurat nad tym się zastanawiali.
Helmut Plessner, taki stary niemiecki filozof z XX wieku, ciekawą rzecz zauważył, bo nasza tożsamość najpierw jest bardzo taka zamknięta, związana i budowana przez najbliższe otoczenie rodziców, opiekunów, natomiast potem ona puchnie, jak taka kula śnieżna, właśnie zaczyna być dla nas ważne środowisko rówieśnicze, to co się dzieje w szkole, no i potem się rozrasta o kolejne jakby kręgi znajomości. Potem jest już miasto, potem jest już państwo i możemy zostać kosmopolitami, kosmopolitkami. Natomiast ten pierwszy moment, on jest rzeczywiście trochę zaczarowany. Tutaj Dawkins pisał o takiej infekcji memami, czyli kulturowymi wzorcami. Dziecko wedle Dawkinsa działa na zasadzie takiej trochę kopiuj wklej. Natomiast współcześnie...
Okej, i istotne jest to, kogo będzie kopiować.
A właśnie. I współcześnie przez
to, że... W okresie dojrzewania, czy w tym etapie wychowania.
Mm-hmm. I nagle się okazuje, że ten nasz współczesny świat zupełnie inaczej funkcjonuje, bo mamy właśnie internet. Im wcześniej dziecko posadzimy przed internetem, tym bardziej go narażamy na to, żeby wchodził w strukturę właśnie taką rozszerzoną, niemalże globalną, gdy ta tożsamość dopiero się formatuje. Czyli na przykład nie ma jeszcze do siebie dystansu, do końca nie rozumie siebie, do końca nie wie, kim jest. Tożsamość jest z jednej strony, jak Antony Giddens pokazywał, narracyjna, czyli my musimy nauczyć opowiadać o sobie samym, o sobie samej. Musimy jakby zrozumieć siebie. Do tego jest potrzebny czas. Jean-Paul Sartre wskazywał na to, że długo dziecko jest posiadane, więc ten moment, w którym uświadomimy sobie, że nie jesteśmy tym, kim widzą nas inni, jest takim punktem newralgicznym. On powinien być przeżyty, może się wiązać z jakimś buntem, z jakąś rewoltą, ale on powinien zostać przeżyty. Natomiast w świecie internetu grozi nam to, że będziemy cały czas szli w różne kalki, czy będziemy szli w różne narracje, które nie pozwolą nam na takie pełne przepracowanie własnej tożsamości, zrozumienie siebie, czy budowanie tej narracji o nas samych, no i to będzie też nas osłabiało. Wtedy stajemy się tacy zewnętrznie sterowalni. Wtedy ta podatność na wpływy będzie bardzo mocna.
To w jakim miejscu jest 13-letni Jamie, jeśli chodzi o budowanie własnej tożsamości?
Właśnie on jest w takim miejscu, w którym powinien mieć to skupienie, tę możliwość już zadawania swoich pytań egzystencjalnych. Zresztą widać, twórcy tego filmu stworzyli tą postać Jamiego jako bardzo mądrego chłopca. On jest niezwykle bystry, on orientuje się w niektórych grach i podchodach, czy to psychologicznych, czy to podczas pytań i rozmów z policjantami, więc widać, że to jest mądre dziecko, więc tym bardziej ten film jest przerażający, bo on nam uświadamia, że niezależnie od poziomu inteligencji, prawda, możemy zostać gdzieś złamani czy zdeprawowani w stosunku do tych modeli, jakie są nam proponowane przez internet, czy socjotechnik, jakie mogą zostać zastosowane przez ludzi, którzy zwyczajnie używają tego internetu, żeby siać jakieś swoje chore ideologie.
Zastanawiałem się przez moment, czy na przykład świat internetu, ten nierealny świat, który żyje z nami, no nie od początku ludzkości, że on też rozwija się trochę jak lustro do świata realnego, więc jesteśmy na etapie, nie wiem, determinizmu społecznego, który funkcjonuje właśnie tam.
Albo jesteśmy na etapie pewnego strachu, bo jak spojrzymy na społeczeństwa zachodnie, to Aryuna Padurai w lata 80. XX wieku nazwał dojrzałą globalizacją i dla niego to był taki wspaniały moment, w którym świat się otwierał, potem lata 90., prawda, ten zimnowojenny porządek upada, zaczynają się nowe możliwości, jest ta szansa, że zamiast wojen będziemy tworzyć jakieś wspólne, czy to cywilizacyjne, czy inne dokonania. Ekonomia otwarta, otwarte rynki globalne świata.
A tu chrup i nie ma żadnego postępu i nie ma żadnego rozwoju.
Można a tu łup i wojny.
Tak jest.
Terroryzm, bratobójstwo, bratobójcze wojny. I jak się przyjrzymy, to ta fala jakichś takich nacjonalizmów, fanatyzmów, niechęci do obcego jest zaskakująca. Stąd Aryuna Padurai w latach 2000 pisze inną książkę, Strach przed mniejszościami, gdzie próbuje zrozumieć, co się stało. Ale ta nasza kultura, prawda, właśnie przemocy, jakiejś kłótni, awantury wręcz, tutaj zaczyna być coraz bardziej degradującą i korodującą te możliwości, które się przed nami otwierały jeszcze choćby w latach 80. czy 90. I tak naprawdę to, co się dzieje i z Jamie'em, i z jego rodziną, czy z policjantem prowadzącym śledztwo i jego dzieckiem, no to jest taki subtelny, a ważny moment, jest gdzieś efektem tego kotła złych emocji i jakichś rozerwanych, popękanych możliwości.
Czy samotność i brak wsparcia ze strony rodziców i szkoły to przyczyna tragedii?
Pewnie tak. Pewnie tak. Natomiast cały czas rozmawiamy o chłopcu Jamie'im, cały czas rozmawiamy o przyczynach, dla których on popełnił to przestępstwo. Szukamy, próbujemy zrozumieć, jak to jest możliwe, że zwykły mały chłopiec, czołówka jest genialna do tego filmu, właśnie te zdjęcia takie sielankowe, szczęśliwych rodzin, a potem łup, prawda, mamy chłopca w więzieniu. To wszystko wymaga pewnego uzupełnienia, bo nie pójdziemy dalej, jeżeli nie przypomnimy sobie rozmowy, jaką odbywają policjant i policjantka prowadzący to śledztwo.
Dobrze, ale zróbmy krótką przerwę i do państwa filozofów wracamy za moment. Podnieśliśmy trochę dramaturgię, licząc na to, że państwo oczekiwali na trzecią część. To tylko szybko przypomnę, Dojrzewanie, serial z 2025 roku w państwie filozofów. To wracamy do sceny, o której musimy powiedzieć.
Tak, i bardzo ważnych słowach policjantki, która tłumaczy, że czuje się źle prowadząc takie śledztwo, bo cały czas mówi się o przestępcy, cały czas mówi się, dlaczego on to zrobił, szuka się motywów. A co z ofiarą? Co z tą dziewczyną, która zginęła? Co z tą dziewczyną, która została zamordowana? Ona już nie żyje, nie będzie mogła się rozwijać, została zabrana jej przyszłość. To wszystko zostało skasowane, natomiast śledztwo potem w sądzie, dookoła wszyscy ludzie zajęci są katem. I to jest taki motyw, myślę, bardzo ważny. Ten film pokazuje bardzo dużo tego, czego tak naprawdę nie widzimy na co dzień. Czyli z jednej strony siły oddziaływania internetu, siły oddziaływania jakichś z jednej strony marginalnych, fanatycznych grup, tego 1% magicznego, ale na tyle mocnego, że potem dzieją się rzeczy straszne na ulicy, czy pokazuje tak nie wprost, ale zmusza nas do konfrontacji z tym. To jest ten choćby straszny żal rodziców Jamie'ego, którzy są w traumie, co ich dziecko zrobiło. To wszystko nas odsyła do tej dziewczynki, która zginęła. I ten film jest też o niej, a dokładnie jest o tym, w jaki sposób my potrafimy milczeć o rzeczach najważniejszych, czy o tych, którzy powinni mieć głos, ale im się tego głosu nie udziela, bo albo mają niewłaściwą płeć, albo mają niewłaściwe pochodzenie, albo po prostu zostali zabici. No więc koncentrujemy się nie na nich, tylko na czymś zewnętrznym i to milczenie o jest tutaj szalenie ważne.
A to milczenie może jest tą opowieścią o ofierze.
Tak, czy ten film jest w jakimś sensie o tym, co niewypowiedziane, bo też kończy się w takim ważnym momencie. Do końca nie wiemy, czy ten chłopiec wreszcie się przyzna, czy nie. Deklaruje, że tak, ale tego finału, czyli procesu, czy ewentualnego skazania tam nie ma. To się wszystko kończy
rozpaczą ojca.
I milczeniem. No bo jest ten płacz, on przeprasza tak symbolicznie to swoje dziecko. Natomiast to, czego tam nie ma, jest właśnie najważniejsze. Czyli być może właśnie tych dobrych relacji, być może jakiegoś innego podejścia, ale co najważniejsze, nie ma tam cały czas tej dziewczyny, która została zabita. I też w filmie nie zostaje ona pokazana. My do końca nie wiemy, kim ona jest. Jest sugestia, że być może prześladowała tego Jamie'ego. Jest sugestia, że może nie była to najlepsza osoba. Z drugiej strony jest jej przyjaciółka, która mówi, że to jest jedyna osoba, która ją rozumiała, która jej dawała wsparcie, która była jej taką ostoją. Więc mamy tylko takie rekonstrukcje, takie szczępy. I to jest dosyć przerażające, że po człowieku i po tej całej herstorii zostają tylko właśnie takie migawki, takie szczępy. Egzystencjalnie to jest mocny moment.
Tak, to jest serial, który trochę nie pozostawia złudzeń, pozostawia mnóstwo pytań i takiego jakiegoś osadu wewnątrz człowieka i bólu jednak, bo mocne to dzieło. Egzystencjaliści się pojawili. Czy trzynastolatek, jak chcą egzystencjaliści, każdy człowiek jest wrzucony w ten świat i ten sens światu każdy z nas musi sobie nadać sam, czy go odnaleźć. Czy trzynastolatek może coś takiego zrobić? To jeszcze nie jest ten czas.
To jest mądre dziecko, dojrzałe dziecko. Ja myślę, że tutaj wiek nie jest tak ważny. Raczej to, jak myślimy, jak się rozwijamy. Natomiast jest takie opowiadanie w Murze Jean-Paul Sartre'a o właśnie zabiciu człowieka, które prowadzi do zabójcę do przerażenia, bo zabójca, planując morderstwo, cały czas wyobrażał sobie, że zabicie to jest taki akt niesamowity panowania, władzy, gdzie można posiąść drugiego, gdzie mordując go zaznacza się swoją osobowość, po czym zabijając osobę, morderca zaczyna być przerażony, że to jest wstrętne, fizyczne, przerażające, takie fizjologiczne i ucieka przed tłumem, który chce wymierzyć w samosądzie sprawiedliwość. Więc to wszystko się kończy jakąś taką nieprzyjemną, obrzydliwą strukturą. I Sartre, myślę, pokazuje coś ciekawego, bo dopóki pewne wyobrażenia, nawet te najbardziej drastyczne, pozostają w naszych głowie jako pewne idee, to one mogą być heroiczne, mogą być w jakiś sposób albo uestetycznione, albo zwaloryzowane pozytywnie. Natomiast w momencie, kiedy coś się wydarza, to realność tego czynu może być porażająca. I Jamie jest osobą, która w zasadzie przez cały film, do ostatniego momentu, gdzie mówi, że się przyzna, mówi: to nie ja, to nie ja. Tak jakby się skonfrontował z koszmarem odebrania komuś życia. Tak jakby, prawda, doszło do niego, że to, co zrobił, z jednej strony jest ostateczne, więc rzeczywiście odbiera mu jego samego. Już nie może być sobą. Gdzieś utracił możliwości, które wcześniej przed nim się rysowały, więc to nie jestem ja, to nie jestem ja. A z drugiej strony być może był jakąś patologiczną osobowością, która chciała zabić. Może incelski świat wprowadził go w taki immoralizm, a zabójstwo jakby przywróciło go do tego stanu moralnego, gdzie skonfrontował się z krwią, z cierpieniem, ze śmiercią, z otaczającymi go ludźmi, którzy byli przerażeni tym jego działaniem. No i stąd ta próba gdzieś izolowania samego siebie od koszmaru, jaki sam dokonał.
To już państwo będą musieli sobie sami ocenić i sami dooglądać. Ja jeszcze na moment do współczesności, do współczesnego świata, gdzie internet ma bardzo mocną pozycję, coraz mocniejszą, odnoszę wrażenie. Zapytam, czy internet może zastąpić formę wsparcia społecznego, czy internet może zastąpić międzyludzki dialog czy internet może zastąpić spotkanie człowieka z człowiekiem?
Znaczy, znowuż, to jest narzędzie, więc...
To już nie jest narzędzie, pani profesor.
No, tu jest chyba cały problem.
To już jest nasze życie.
Ale tak jak Marshall McLuhan pisał, no wchodzimy do internetu jak pierwotny koczownik, szukając tam jakichś danych, wrażeń.
To już dawno temu minęło.
Ale też drugiego człowieka. Więc internet może być przestrzenią spotkania, relacji. I dużo takich pozytywnych relacji się wydarza. W internecie budujemy całe diaspory. Mamy tam dużo przyjaciół, znajomych, znajomych, nieznajomych. To jest wydarzenie, które może mieć charakter pozytywny.
Martin Buber pisał o relacjach, że są relacje ja-ty. To są te teoretycznie autentyczne relacje, ale są też relacje użytkowe ja i to.
Które mogą być uprzedmiatawiające. Wszystko zależy od nas.
W przypadku Jamie'ego ta bardziej działa relacja ja to.
Mm-hmm. Sidney Mill cały czas powtarza, że człowiek jest jeden, światy dwa. W związku z tym w tym momencie, kiedy wchodzimy do internetu, zabieramy w jakimś sensie tą naszą relację do świata. I albo to jest relacja ja-ty, która szuka podmiotowości, jakiejś wyjątkowości, osobowości tej istoty, wobec której działamy, z którą rozmawiamy, z którą jesteśmy, albo będzie to relacja ja-ty, która jest taka uprzedmiotawiająca, która jest zamykająca i która instrumentalizuje tą istotę, która jest naprzeciwko nas. W związku z tym tutaj ta buberowska wykładnia, on mówi, są dwa podstawowe słowa, prawda? Jak pan redaktor powiedział, ja-ty i ja-to. Natomiast ta wykładnia buberowska, ona nie znika w internecie, prawda? Bo Sidney Mio, mówiąc o tym, że człowiek jest jeden, światy dwa, pokazuje, że w tej rzeczywistości sieciowej my możemy oczywiście wzmacniać niektóre działania, możemy przetwarzać naszą tożsamość, możemy budować całą strukturę, prawda, internetową. Natomiast to, co się dzieje i w jednym świecie, i w drugim, to cały czas dotyczy naszej tożsamości, cały czas jest naszym działaniem, tylko może być ono po prostu rozwijane na różnych polach.
To mówią dorośli ludzie. Jak chronić młodszych w takim razie? I czy oni tej ochrony potrzebują? Myślę, dojrzewanie pokazuje, że dobrze by było, żeby może nie kontrola, ale rozmowa czy dialog tam się pojawiała.
Tak, to znaczy jak popatrzeć na różne teorie psychologiczne czy pedagogiczne, to jednak specjaliści proponują, żeby dzieci, zwłaszcza maluchy, trzymać z daleka od monitorów. Nie tylko internet, ale telewizja nie służą neuronom na początku naszego życia. Natomiast tak, rozmowa. Jeżeli nie ma rozmowy z dzieckiem, jeżeli nie ma relacji budowanej z dzieckiem, no to będziemy mieć zawsze kłopoty i nie potrzebujemy do tego internetu. Internet może wyostrzyć pewne deficyty, czy może spowodować, że łatwiej, szybciej dziecko wpadnie w jakieś środowisko, które będzie dla niego niebezpieczne, czy dla jego rozwoju będzie niebezpieczne. Natomiast niezależnie od internetu, jak nie potrafimy zbudować w domu relacji, która jest taką mocną, która pozwala nie tylko pokazać pewne wartości dziecku, ale przede wszystkim to musi być też relacja, w której dziecko będzie chciało do nas wrócić, gdy coś się dzieje. Relacja, w której dziecko będzie mogło do nas wrócić, kiedy coś się dzieje.
I pokaże mi treści bądź newsy przekazywane z dziwnych stron albo od dziwnych kolegów i koleżanek.
Tak? Może niekoniecznie tak dosłownie. Też w dojrzewaniu jest taka scena, kiedy koleżanka zabitej dziewczyny rozmawia z nauczycielką, ewidentnie empatyczną, która jej mówi, no wyrzuć z siebie, wygadaj się przede mną. I kiedy ta młoda dorosła, bo to jest nastolatka, więc kiedy ta młoda dorosła, taka zrozpaczona, trochę oszalała, samotna, zaczyna mówić, co robi nauczycielka, zaczyna kłapać razem z nią. Nie daje jej w ogóle pola, żeby ona mówiła po swojemu. I myślę, że cały problem polega na tym, nie tylko w stosunku do dzieci, że my już nie słuchamy, albo mamy...
Ale my dorośli?
Duże, tak, mamy duże problemy ze słuchaniem. Czasami trzeba
po prostu... Bo nie rozumiemy, być może.
Rozumiemy, nie rozumiemy.
Dzieci, które mówią do nas dziwnym językiem.
Zawsze dziecko mówiło dziwnym językiem. Natomiast myślę, że pierwszym takim elementem najważniejszym w relacjach, kimkolwiek by to nie był, ten człowiek, ta osoba, prawda? Bo to może być 5-latek, 15-latek, 80-latek. To myślę, że czasami warto jest po prostu siedzieć cicho i posłuchać, co ten człowiek ma do powiedzenia. Albo siedzieć cicho i poczekać, aż ten człowiek zacznie nam coś mówić. Bo jeżeli rzucimy jedno, dwa pytania i uciekniemy, albo powiemy swoje, bo lepiej wiemy, albo zaczniemy gadać, no bo nie lubimy ciszy, to nie dajemy tego pola, żeby ktoś się otworzył. A relacja właśnie buduje się wtedy, kiedy ktoś wie, że może mówić do nas.
Komu pani profesor poleciłaby ten serial? Kto powinien go obejrzeć? Policjanci? Nauczyciele?
Ja myślę, że wszyscy dzieci też. Młodzi dorośli. No może nie dzieci, ale młodzi dorośli też. Bo myślę, że on dobrze pokazuje tutaj te wszystkie jakby problemy komunikacyjne, relacyjne. To taki film, który jest warty zastanowienia.
Kończymy Państwo filozofów. Profesor filozofii Anna Heinderek, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.
Dziękuję.